A w naszym studiu dr Mirosław Surdej, historyk z Rzeszowskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Dzień dobry, witam.
Witam pana, witam państwa.
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Dzisiaj o nich będziemy rozmawiać. Pojęcie żołnierze wyklęci bądź żołnierze niezłomni, bo takiego też się używa, kojarzy się nam z czasami po II wojnie światowej, ale genezy żołnierzy wyklętych pewnie trzeba szukać jeszcze w czasie II wojny, w końcowym jej okresie. Ta druga konspiracja była trochę związana z tym, co przyniósł pojałtański porządek świata, ale też w sposób bezpośredni niejako z tym, co przenikało z terenów wschodnich Rzeczpospolitej zajmowanych przez Armię Czerwoną. Była jakby obrazem, emanacją poglądów tych, którzy nie zgadzali się na to, co w Polsce na bagnetach ze wschodu przychodziło.
Zgadza się. Powiedziałbym nawet więcej, że genezy należy szukać po prostu nie tylko pod koniec II wojny światowej, ale w ogóle po prostu na początku nawet II wojny światowej. W końcu Polska została zaatakowana przez Związek Sowiecki, przez hitlerowskie Niemcy.
17 września. Też zgadza taka cezura czasowa.
Dokładnie. Podzielona na dwie części, dwie okupacje i od tego czasu Związek Sowiecki de facto był wrogiem Rzeczpospolitej Polskiej. II wojna światowa, choć w swoich politycznych działaniach sprawiła, że Sowieci stali się sojusznikiem naszych sojuszników, to jednak tak naprawdę oni nie zmienili podejścia do sprawy polskiej, nadal uważając, że terytoria Rzeczpospolitej należą się Moskwie, podobnie jak i nie chcąc dążyli do zlikwidowania niepodległego państwa polskiego, chcąc budować niesuwerenny satelit, kraj, który będzie ich satelitą. Co to oznaczało dla polskiego podziemia? No polskie podziemie, żołnierz, który składał przysięgę do Armii Krajowej, do Związku Walki Zbrojnej, przysięgał walczyć o niepodległość Polski. No i mamy tu sprzeczność. Sowieci chcą, aby Polska była krajem niesuwerennym, a podziemie przysięgało walczyć o niepodległość. I to jest geneza żołnierzy wyklętych. Ludzie, którzy chcieli tę przysięgę zrealizować, którzy przysięgali, którzy walczyli. I nie widzieli i nie rozumieli i zresztą no, mieli wszelkie powody, aby nie uznawać argumentów typu ustalenia międzynarodowe. Polacy rządzą u siebie w własnym kraju i o to walczyli, aby mogli to robić dalej.
Myślę, że wpływ na to, że pojawiła się druga konspiracja, miały też po części takie fakty jak związek żołnierzy podziemia z dowódcami. To były, że tak powiem, związki sięgające jeszcze czasów niemieckiej okupacji, jeżeli chodzi o ten teren, który znajdował się pod okupacją niemiecką. No a z drugiej strony to, co następowało w momencie wkroczenia Armii Czerwonej, o ile współpraca bezpośrednio na polu walki podziemia, nawet tego niepodległościowego, podległego rządowi londyńskiemu z oddziałami Armii Czerwonej w walce z Niemcami miała miejsce, to potem przychodziły oddziały NKWD i sytuacja zmieniała się o 180 stopni. Były aresztowania, wywózki, bądź w najlepszym razie propozycja wcielenia do armii na wschodzie.
Naturalnie represyjność sowieckiego systemu odegrała tutaj kluczową rolę w utrzymaniu tendencji do prowadzenia walki zbrojnej. Wiadomo, Polacy woleliby rozwiązać kwestie polityczne w inny sposób, pokojowy sposób ze Związkiem Sowieckim. Najlepiej na konferencji pokojowej, do której zresztą po wojnie praktycznie nie doszło. Dlatego też no, wydaje się oczywistym, że ludzie poddani represji po prostu stanęli do obrony samego swojego życia, a że Sowieci uznali, że Armię Krajową należy totalnie zniszczyć. Jej żołnierzy już w 1944 roku, jeszcze w czasie trwania II wojny światowej, wywożono do łagrów, aresztowano i doszło do kuriozalnej sytuacji, w której w 40, powiedzmy, jesienią 1944 roku żołnierz Armii Krajowej schwytany w Warszawie przez Niemców miał prawa kombatanckie, a ten sam żołnierz Armii Krajowej schwytany po stronie sowieckiej, po stronie sojuszników, naszych sojuszników, jak to już mówiłem, nie miał. Był traktowany jako bandyta i był po prostu, można go było rozstrzelać, można go było aresztować, skazać z przepisów karnych sowieckich bez żadnego problemu. Zatem no tutaj widać, że to było trochę nie tak, jak powinno wyglądać. Do czego to doprowadziło? Doprowadziło to do tego, że Armia Krajowa, która zresztą została w styczniu 1945 rozwiązana i w zasadzie przekształcona w nową formę konspiracji, była po części zmuszona do prowadzenia walki zbrojnej przeciwko Sowietom i, a może przede wszystkim przeciwko ich kolaboracyjnym formacjom w Polsce.
Jeżeli już sięgnęliśmy do tego, co było po rozwiązaniu Armii Krajowej, to spróbujmy może troszkę bardziej szczegółowo przyjrzeć się drugiej konspiracji. Bo z jednej strony trochę jest tak, że my, myśląc o tym podziemiu antykomunistycznym, patrzymy na nie przez pryzmat oddziałów leśnych, ale to była nie tylko działalność militarna, prawda? Różne też były organizacje, które tą działalność prowadziły zarówno w sferze cywilnej, jak i militarnej. No i różnica w stosunku do tego, co działo się w czasie wojny, była taka, że no mimo prób nie udało się stworzyć jednej scentralizowanej organizacji, tak jak w przypadku okresu wojennego Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej, zwłaszcza po akcji scaleniowej.
Dokładnie. Wydaje się rzeczą znamienną i rzeczą, o której ludzie zapominają bardzo często, że podziemie niepodległościowe przez praktycznie cały okres istnienia dążyło aktywnie do rozwiązania swoich oddziałów zbrojnych. To nie jest tak, że konspiracja pragnęła budować nowe oddziały, poszerzać ten zakres walki zbrojnej. Było dokładnie odwrotnie. Robiono wszystko, co w ich mocy, aby te oddziały rozpuścić, rozwiązać, ukryć ludzi, ale zrobić to w sposób bezpieczny, a nie na zasadach oferowanych przez komunistów, które były po prostu oszustwem. Mówię tu o amnestiach, czy o różnego rodzaju propozycjach tak zwanego ujawnienia się, prawda? No to były sposoby na likwidację podziemia, aresztowanie ludzi i tak dalej. Konspiracja chciała te oddziały rozpuścić, rozwiązać, ale zapewnić żołnierzom bezpieczeństwo, ponieważ uważała, że przelewanie krwi w sytuacji po tak dużych stratach wojennych i w sytuacji tak dużej przewagi przeciwnika w tym momencie nie ma najmniejszego sensu. Ale właśnie owa represyjność systemu wymuszała prowadzenie działań zbrojnych, no bo jeżeli ktoś jest atakowany, to będzie się bronił, bo także bronią. To pierwsza rzecz. Druga rzecz, to co pan słusznie zauważył, podziemie niepodległościowe było zdecentralizowane. Nie istniał główny ośrodek władzy. Istniały dwie takie organizacje, które osiągnęły do struktur ogólnopolskich mniej więcej. Było to Narodowe Zjednoczenie Wojskowe jako kontynuacja działalności Narodowej Rady Wojskowej, Narodowej Sił Zbrojnych i Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość. I one się w pewnym momencie różniły jedną istotną rzeczą. Otóż Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość, które było spadkobiercą tradycji Armii Krajowej, więc tej największej okupacyjnej organizacji konspiracyjnej polskiej, Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość uważało właśnie, starało się dołożyć większych starań do tego, żeby właśnie zrezygnować z walki zbrojnej. Nawet w nazwie miało Ruch Oporu Bez Wojny i Dywersji i uważało się za formację de facto cywilną, choć w praktyce nadal było częściowo zmilitaryzowane, szczególnie w okręgu centralnym, w obszarze centralnym. Ale tu na przykład na Podkarpaciu, wzdłuż południowej ściany, południowej Polski, udało się faktycznie tą ideę wprowadzić w życie i Zrzeszenie Win praktycznie rozwiązało swoje grupy zbrojne, nie licząc małych formacji tak zwanej Straży Ochrony.
Różne były organizacje, jak powiedzieliśmy, różne były sposoby walki, no ale gdzieś jest ta cezura czasowa, prawda? Kiedy mówimy o końcu owej drugiej konspiracji, to gdzie jej szukać? Wybory do Sejmu, rok 1949, czy ten 1 marca w sposób symboliczny 51 roku, czyli śmierć Łukasza Cieplińskiego i jego towarzyszy, czy może lata 60. i ostatni żołnierz wyklęty, który został zamordowany przez komunistów, czyli Józef Franczak Lalek.
No cóż, cezury czasowe zawsze są na swój sposób umowne, ale gdybyśmy mówili o końcu działalności konspiracji takiej szeroko rozumianej, to musimy raczej przyjąć tutaj rok 1947-48, czyli koniec lat 40. Tak naprawdę każda formacja stawiała sobie jakieś cele i głównym celem dla większości z nich było tak naprawdę doprowadzenie do wolnych wyborów, wsparcie sił niepodległościowych, w tym przypadku jedynej siły niepodległościowej, jaka funkcjonowała, czyli Polskiego Stronnictwa Ludowego, przeciwko komunistom, aby za pomocą normalnych wyborów sprawić, że komuniści utracą władzę, utracą wpływy i w ten sposób będzie można odzyskać suwerenność bez walki zbrojnej, raz jeszcze podkreślam. Komuniści wybory styczniowe 1947 roku sfałszowali, władzę utrzymali pomimo wyroku wyborczego, co oznaczało dla podziemia, że kolejną szansą na odzyskanie niepodległości będzie tylko i wyłącznie działalność zbrojna w momencie konfliktu światowego, do którego mogło dojść, bo spodziewały się go wszystkie strony, zarówno sowiecka, jak i aliancka. Przypomnę tylko, że rozpoczynała się zimna wojna, i która mogła się przerodzić w gorącą i należało zachować siły na ten moment, tak to widziano. Więc podziemie jak gdyby uznało, że nastał czas przejścia do głębokiej konspiracji, jak najgłębszego. Należało te struktury zbrojne rozwiązać, wyciszyć walkę, zachować jedynie szkieletowe struktury wywiadowcze i zdolne do odtworzenia w przyszłości potencjalnego konspiracji, ale jak najgłębiej ukryte, jak najbardziej zachowane. Tak próbował robić WIN, tak próbowali robić narodowcy. To się oczywiście rozbiło o działania Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego i sowieckie, które skutecznie sparaliżowały próby utworzenia takich struktur, ale pamiętajmy, że część niezależnych, jako że podziemie było zdecentralizowane, więc trudno było dotrzeć po nic do kłębka. Każdą organizację trzeba było rozpracować, rozwijać z osobna, co powodowało, że ta konspiracja trwała dłużej. Co więcej, odradzała się na niektórych obszarach po tym, jak została rozbita. Przeradzała się w konspirację młodzieżową gdzieniegdzie i siłą rzeczy tlił się ten ogień do lat 50. do końca, do 56. To jest taka cezura już taka ostateczna podczas tej liberalizacji ustroju, przyjmijmy to. Wielu żołnierzy, którzy walczyło do samego końca, po prostu już ujawniło się wówczas. I tutaj na przykład dla Podkarpacia to jest kilkadziesiąt osób, które nadal z bronią w ręku jako tak zwani ostatni leśni walczyli, ale byli nadal tacy, którzy się nie ujawnili i ostatni na Rzeszowszczyźnie został schwytany dopiero w 1959 roku. A niedaleko granic województwa lubelskiego w Lasach Janowskich w 1962 schwytano ostatniego żołnierza Wołyniaka, oddziału Wołyniaka, związanego ze strukturami rzeszowskiej konspiracji narodowej, prawda? No i Franciszek Lalek oczywiście, ten symbol, człowiek, który zginął w 1963 roku w walce z funkcjonariuszami reżimu komunistycznego, jest takim już uznawanym za ostateczną cezurę, najwyższą cenzurę czasową, no ale to już jest tak naprawdę, powtarzam, umowne dalece.
To jeszcze na koniec, jak historycy szacują liczebność żołnierzy wyklętych? Myślę tutaj o zarówno tych, którzy w oddziałach leśnych walczyli, jak i tych, którzy przewinęli się przez te struktury, nazwijmy to, cywilne.
Szacunki są różne. Można tu raczej mówić o pewnych ogólnych szacunkach. Ocenia się to na od 130 do 180 tysięcy ludzi zaangażowanych w struktury konspiracji, czyli ludzi, którzy przeszli przez struktury. Ale musimy pamiętać, że to nie jest jedna liczba osób zaangażowanych w jednym momencie. Jeśli chodzi o struktury zbrojne z kolei, to w szczytowym momencie, w lesie, że tak powiem, z bronią w ręku, mogło walczyć w 1945 roku. No, kilka tysięcy osób tak naprawdę, do 10-15 tysięcy, łącznie przez te struktury leśne, myślę, przewinęło się też około kilkadziesiąt tysięcy osób. Dlaczego tak ogólnie? Ponieważ konspiracja ma to do siebie, że jest konspiracją. Tworzenie jakichś spisów, list żołnierzy w tym momencie, szczególnie w przypadku zdecentralizowanych struktur, albo nie miało często sensu, albo nie zachodziło, albo te materiały się nie zachowały. Stanowiły one by niebezpieczeństwo w momencie dostania się w ręce urzędu funkcjonariuszy UB. Tym samym jakby te archiwa są przetrzebione, niepełne i możemy tak naprawdę oceniać tylko na podstawie materiałów o ironio właśnie funkcjonariuszy, którzy próbowali rozpracować to podziemie. Oni to oceniali, my tak mniej więcej szacujemy na tych podstawach, ale pamiętajmy, to są dane orientacyjne.
Szacunkowe, orientacyjne. ale na nich tylko możemy bazować, jak pan powiedział. Dziękuję serdecznie za tę rozmowę. Dr Mirosław Surdej, historyk z Rzeszowskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Dziś Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w rocznicę zamordowania w więzieniu mokotowskim Łukasza Cieplińskiego i jego towarzyszy. Uroczystości w kilku miastach, w wielu miastach Podkarpacia, również w Rzeszowie. Na naszym zegarze powoli zbliża się godzina 8:30.